Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że banki nie będą mogły odmówić wakacji kredytowych raz na kwartał do końca przyszłego roku. Taką gwarancję ma dać rządowy program wsparcia dla posiadaczy kredytów hipotecznych w złotych. Rząd ma przyjąć projekt w tej sprawie w przyszłym tygodniu. Zaproponowana strategia zakłada wprowadzenie wakacji kredytowych na 4 miesiące w tym i kolejnym roku. Przewiduje też zwiększenie funduszu wsparcia kredytobiorców i ustalenie nowego wskaźnika oprocentowania w miejsce obecnego WIBOR-u. Premier Mateusz Morawiecki w internetowym podcaście ocenił, że te rozwiązania są optymalne.
Rozwiązanie, które zaproponowaliśmy, daje kredytobiorcom pewność, że żaden bank nie odmówi wakacji kredytowych raz na kwartał w ciągu najbliższych 2 lat, a precyzyjnie rzecz ujmując do końca 2023 roku. A co także jest bardzo ważne, bank nie naliczy kredytobiorcom żadnej opłaty za te wakacje. Jeśli chodzi o Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, tutaj zaproponowaliśmy rozwiązania, dzięki którym w końcu banki wezmą odpowiedzialność na miarę swoich zysków, jakie czerpią ze swojej działalności, a te są rekordowe. Dlatego zapisaliśmy w projekcie zwiększenie składki banków na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.
Premier wyjaśnił, że Fundusz Wsparcia Kredytobiorców zostanie zasilony z bankowych składek dodatkową kwotą w wysokości 1 400 000 000 zł. Szef rządu ponowił też apel do banków o podwyższenie oprocentowania lokat i rachunków oszczędnościowych. Część z nich podjęła już działania w tej sprawie. Do gmin uzdrowiskowych w całym kraju trafi ponad 240 milionów złotych na inwestycje w ramach rządowego programu inwestycji strategicznych. Drugi nabór wniosków zakończył się 11 marca, a teraz poznaliśmy wyniki. Więcej na ten temat Zuzanna Dąbrowska.
Rządowy Fundusz Polski Ład obejmuje dział Polskie Uzdrowiska. W jego ramach samorządy mogły złożyć 2 wnioski, 1 do 2 milionów złotych i 1 do 5 milionów. Dofinansowanie może wynieść do 98% wartości inwestycji. Uzdrowiska z powodu COVID-19 i lockdownu utraciły dużą część wpływów, między innymi z opłaty uzdrowiskowej. Teraz uzupełniamy budżety gmin, które pełnią ważną rolę w systemie zdrowotnym, powiedział wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker w czasie konferencji prasowej w Ustce.
Jako rząd postanowiliśmy wesprzeć dodatkowo w inwestycjach przy uzdrowiskach gminy uzdrowiskowe. I dziś, szanowni państwo, możemy zapowiedzieć, że te gminy, które złożyły wnioski do Funduszu Inwestycji Strategicznych, otrzymały z tego dodatkowego rozdania ponad 240 milionów złotych. 49 gmin otrzyma to dofinansowanie. Mówimy o gminach uzdrowiskowych w całej Polsce.
Rzecznik rządu Piotr Miller zaznacza, że Pomorze rozwija się także infrastrukturalnie.
Ten szerszy korytarz, który tutaj w tej chwili jest zbudowany, bo warto o nim mówić, czyli o drodze ekspresowej S6. Droga ekspresowa S6, która jest niezwykle ważna dla środkowego Pomorza. Już niebawem, w ciągu kilku tygodni, zostanie otwarta droga między Gdynią, Wielki Kacka, Bożym Polem Wielkim, ale też w tym roku zostaną podpisane już finalne umowy dotyczące realizacji drogi ekspresowej właśnie między Słupskiem, a Koszalinem.
Kolejną edycję programu inwestycji strategicznych przeznaczoną dla wszystkich samorządów rząd planuje rozstrzygnąć na przełomie maja i czerwca. Wyniki edycji dla gmin popegeerowskich mamy poznać w drugiej połowie czerwca. Dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Na przyszły miesiąc PiS planuje dużą konwencję, która zainauguruje ofensywę działaczy tej partii w terenie. Liderzy formacji mają ruszyć w Polskę. Temat ofensywy i spotkań z wyborcami, które miałyby się odbyć w każdym powiecie, został ogłoszony przez prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego podczas niedawnego posiedzenia klubu. Objazd po kraju ma się rozpocząć w czerwcu, po dużej konwencji lub kongresie partyjnym. Spotkania z Polakami przełożono ze względu na rosyjską agresję na Ukrainę. Poseł PiS-u Jan Mosiński zaznacza, że spotkania w terenie były niemożliwe wcześniej, także ze względu na pandemię COVID-19.
ta sytuacja pozwala na to, żeby ruszyć na spotkania z Polakami. Ja sam za kilka dni realizuję kilka takich właśnie spotkań w miastach mojego okręgu wyborczego, żeby porozmawiać o Polsce tej szeroko rozumianej, tak, o sprawach ogólnopolskich, ale również o tym, co jest ważne dla tych naszych małych ojczyzn. I myślę, że kampania informacyjna z udziałem polityków Prawa i Sprawiedliwości, czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości w najbliższym czasie się odbędzie. No, to jest właśnie wszystko przed nami, no, za rok, no, może półtora roku, tak, bo to jesień 2023. Przed nami wybory w trybie konstytucyjnym, więc to jest i dużo, i mało czasu, żeby zaprezentować to, co żeśmy osiągnęli.
Do kampanii wyborczej przygotowuje się także Szymon Hołownia. Przewodniczący Polski 2050 twierdzi, że niewykluczone są przyspieszone wybory. Polityk deklaruje, że bez względu na termin głosowania jego partia będzie gotowa. Urząd Regulacji Energii sprawdza, czy wysokie ceny prądu na towarowej giełdzie energii nie wynikają z rynkowych manipulacji. O sprawie napisał jeden z dzienników. Jak przypomniał, na początku maja stawki kontraktów z dostawą na cały przyszły rok przekroczyły poziom 1000 zł za megawattogodzinę. O zbadanie przyczyn tej podwyżki wnioskowały spółki obrotu zaopatrujące się na giełdzie. Urząd podjął się więc kontroli. Powodem zbadania tej sprawy jest także fakt, że jeśli ceny utrzymają się, to w 2023 roku taryfy na prąd dla indywidualnych odbiorców mogą wzrosnąć nawet o 50%. Ekspert do spraw energetyki i środowiska Wojciech Jakubik przyznaje, że istnieje szereg czynników, które mogą wpłynąć na niemałe podwyżki taryfy. Dlatego, jak podkreśla, potrzebne jest sprawdzenie, czy obecne ceny energii nie są sztucznie zawyżane.
Kryzys energetyczny podnosi koszty wytwarzania energii z tego względu, że rosną koszty polityki klimatycznej, rosną koszty paliwa każdego rodzaju. Natomiast należy przyjrzeć się pozostałym kosztom, czy rzeczywiście cały wzrost wynika z kryzysu energetycznego, czy niektórzy uczestnicy rynku nie nadużywają tej sytuacji. To jest sprawa do rozstrzygnięcia przez właściwe urzędy, natomiast ich obowiązkiem jest przyglądanie się takim przypadkom.
URES kontroluje m.in. sposób, w jaki przedsiębiorstwa składają oferty na rynku i jak zawierają transakcje. Chodzi o zbadanie, czy podmioty nie naruszają unijnych przepisów REMIT zakazujących manipulacji na rynkach energii. Dodatkowe 25 milionów złotych z funduszy europejskich trafi na realizację inwestycji w zrównoważony transport miejski w szczecińskim obszarze metropolitalnym. Obejmą one budowę i przebudowę torowisk tramwajowych, przebudowę zajezdni oraz zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego. Środki będą pochodzić z programu Infrastruktura i Środowisko. Dzięki nim możliwy będzie zakup 4 autobusów hybrydowych do Polic, 6 autobusów elektrycznych dla Świnoujścia oraz 4 dwukierunkowych tramwajów w Szczecinie. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda na konferencji prasowej powiedział, że istnieją realne korzyści ze wspierania inwestycji w transport zbiorowy.
Przede wszystkim to ograniczenie negatywnego wpływu z jednej strony na środowisko, ale z drugiej strony na samych mieszkańców metropolii, ponieważ jak doskonale wiemy, ten transport bardziej sprzyjający środowisku jest także mniej emisyjnym, no i jest też transportem, który emituje dużo mniej hałasu, a to wpływa również na zdrowie i bezpieczeństwo samych Polaków. Oczywiście zwiększamy poprawę dostępności mobilności miejskiej. To też bardzo istotne w tych miastach, które mają autobusy, tramwaje, aby te wszystkie środki komunikacji funkcjonowały sprawnie. Mówimy tutaj o poprawie bezpieczeństwa oraz jej jakości i atrakcyjności, a także o poprawie płynności ruchu.
Szef resortu funduszy i polityki regionalnej przypomniał, że łącznie na sektor transportu publicznego przeznaczonych zostało 10 miliardów złotych. To, jak dodał, stawia go na 3. miejscu pod względem wielkości w programie Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-20, zaraz po sektorze drogowym i kolejowym. Minister wskazał też, że na terenie szczecińskiego obszaru metropolitalnego realizowanych jest 5 projektów o łącznej wartości prawie 763 milionów złotych. Politolog profesor Mieczysław Ryba uważa, że Turcja poprzez zapowiedź blokady dla Finlandii i Szwecji w sprawie wejścia do NATO chce zrealizować swoje interesy. Dodał, że ostatecznie sprzeciw Ankary wobec tej akcesji jest do przełamania. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan zasugerował w tym tygodniu, że jego kraj może zablokować próbę rozszerzenia NATO. Jak tłumaczył, Szwecja i Finlandia są schronieniem dla wielu organizacji terrorystycznych. Profesor Mieczysław Ryba uważa, że poprzez opór Turcja chce zrealizować swoje interesy.
Turcja ma swoje interesy i wydaje się coś uzyskać. Albo uzyskać pewną akceptację Ameryki czy krajów tych NATO w stosunku do swojej polityki wobec Kurdów, bo to jest dla nich taka dosyć pięta Achillesowa. Coś chcą przez taki szantaż, mini szantaż wyrwać, tak jak wyrwali w momencie, kiedy rzesze imigrantów szły do Europy i w pewnym momencie tam się pojawił gigantyczny problem, to Unia Europejska dała 6 miliardów euro Turcji po to, żeby zatrzymali ten pochód. I tu prawdopodobnie o podobne rzeczy chodzi, znaczy nie identyczne, ale podobne.
Władze Finlandii złożyły deklarację w sprawie gotowości państwa do wstąpienia do NATO. Wkrótce o ewentualnej przyszłości w sojuszu zdecydują również władze Szwecji. Kraje te chcą wstąpić do największego paktu obronnego na świecie po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Moskwa wyraziła już sprzeciw wobec rozszerzenia sojuszu. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.